Prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj 5 ustaw, zawetował 3. Pojawiły się kontrowersje wokół pomocy dla Ukraińców. Donald Trump wpadł na nietypowy pomysł. Amerykański przywódca chce zmienić nazwę kluczowego resortu. Poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. W Faktach pytaliśmy, czy rejsy po Królowej Polskich Rzek są możliwe. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek 5, ale zawetował 3 ustawy, jakie otrzymał z Sejmu. Największe emocje budzi weto do ustawy o pomoc obywatelom Ukrainy. Prezydent proponuje więc własną wersję tych przepisów. Szczegóły zebrał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Prezydent chce ograniczyć wypłatę świadczeń 800+ tylko do Ukraińców zatrudnionych i płacących w Polsce podatki, a nie chce przywilejów dla gości w dostępie do usług medycznych.
Ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy, czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy.
Prezydent chce też z 3 do 10 lat wydłużyć czas ubiegania się o polskie obywatelstwo i zacząć karać przejawy ukraińskiego nacjonalizmu.
Powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło stop banderyzmowi i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, sowieckiemu komunizmowi.
Po przyjęciu nowych przepisów za ich propagowanie groziłoby do 3 lat więzienia.
Jak przekazał wczoraj wieczorem szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, prezydencki projekt dotyczący pomocy obywatelom Ukrainy został już złożony w Sejmie. Donald Trump opowiedział się za zmianą nazwy Ministerstwa Obrony na Ministerstwo Wojny. Jak stwierdził, taka nazwa ma mocniejsze brzmienie. Departament Wojny istniał w Stanach Zjednoczonych do 1947 roku, a po reorganizacji został przekształcony w Departament Obrony. Trump zapowiedział, że ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach. A teraz jeszcze Monachium. W tym niemieckim mieście wprowadzono zakaz sprzedaży chipsów po godzinie 20 w kioskach w dzielnicy uniwersyteckiej. Decyzja ma ograniczyć zaśmiecanie przestrzeni publicznej i poprawić komfort mieszkańców. Powodem były skargi na hałas i śmieci pozostawione przez osoby przebywające w okolicy po zmroku. Wcześniej miasto wprowadziło podobny zakaz dotyczący sprzedaży piwa w butelkach po godzinie 22, jednak został on uchylony po protestach. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. I w Faktach wracamy teraz do Polski. W Warszawie odnotowano najniższy w historii pomiarów poziom wody na Wiśle. Wczoraj przy bulwarach stan wody wynosił zaledwie 9 cm. Nasz reporter Michał Radkowski zapytał Maćka Szałęgę, właściciela firmy oferującej rejsy po Wiśle w Warszawie, czy da się jeszcze pływać.
9 cm na wodowskazie to znaczy, że na szlaku żeglugowym jest płycej i statki, które mają większe zanurzenie, niestety nie mogą wypłynąć. Większość jednak w Warszawie ma małe zanurzenie, więc my na przykład pływamy i koledzy też pływają.
Czy w związku z tym, że jest taki rekordowo niski poziom wody w Wiśle, jest mniejsze zainteresowanie rejsami?
Część osób myśli sobie, że żegluga jest niemożliwa. To jest nieprawdą, bo my zapraszamy, szczególnie właśnie przy niskim stanie Wisły, można sobie zobaczyć, jak to wygląda z pokładu statku.
Czy zdarzają się jakieś nieprzewidziane przystanki po drodze?
Jedyne, na co musimy zwracać uwagę, to kamienie i przeszkody, które wychodzą jak gdyby bardziej na powierzchnię przy niskim stanie wody. Oznaczamy to z kolegami jakimiś kolorowymi bojami, albo po prostu pamiętamy. Musimy uważać, żeby nie uderzyć.
Niewykluczone, że w tym tygodniu Wisła w Warszawie obniży się jeszcze o 3 cm. W Faktach wracamy teraz do poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. Między innymi o wybuchu wojskowego drona na Lubelszczyźnie. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka.
Prowadzone jest w tej sprawie śledztwo przez prokuraturę przy współdziałaniu innych służb i prokurator, widać to zresztą w sposób dobry, komunikuje się z opinią publiczną, pokazując, jakie czynności zostały wykonane, jakie czynności będą wykonywane. W tej sprawie nic nie będzie utajniane, to znaczy poznamy wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Po prostu potrzeba jeszcze jest w tej sprawie trochę czasu na przeprowadzenie potrzebnych czynności.
Trochę, to znaczy ile?
No, o tym będzie mówił prokurator, dlatego że pobrane zostały do badań przez różnych ekspertów próbki. Tam te czynności wymagają czasu, jak powiadam, natomiast z całą pewnością w tej sprawie od samego początku podajemy informacje, nie ma żadnych uników. Ja jako jeden z pierwszych informowałem tego dnia, dlatego że policja pierwsza przystąpiła tam do działań, miałem pełną informację i mówiliśmy o tym, że...
O której pan się dowiedział o tej sprawie, panie ministrze?
Ja się dowiedziałem przed szóstą, ale wszystkie czynności były wykonywane już wiele godzin wcześniej. Służby między sobą przekazywały informacje.
No właśnie, bo to jest to pytanie, które tam ludzie zadają. 12 zgłosiliśmy, druga pojawiła się policja. To prawda? Jest to tak? To wynika z waszej kontroli?
Nie 12. Te zgłoszenia były przed drugą. Ja w tej chwili dokładnych dat nie mam przed sobą kartki, nie pamiętam dokładnych dat, ale te dwa zgłoszenia, które były, policja podjęła oczywiście interwencję w tej sprawie i w wyniku potwierdzenia...
Czyli nie było tam dwóch godzin przerwy?
Były wykonywane czynności. Policjanci musieli dojechać przecież na miejsce, sprawdzić i w wyniku tych sprawdzeń, które przeprowadzili, policja powiadomiła wszystkie inne służby państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojsko przede wszystkim i rozpoczęło się ustalanie. Podjęto działania w tej sprawie, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Kiedy służby dotarły do miejsca zdarzenia, sprawdzano to miejsce pod względem pirotechnicznie, również jeżeli chodzi o...
Panie ministrze, nic nie macie sobie do zarzucenia, wszystko było tak, jak być powinno, nie było żadnych błędów?
Ja nie mówię, że wszystko było idealnie, wyraźnie za to mówię, że w tej sprawie nic nie było ukrywane, nic nie będzie ukrywane. Prokurator prowadzi postępowanie, o którym w sposób rzeczowy informuje. Natomiast odnosząc się do tych głosów, które słyszeliśmy przed chwilą, no to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Polska ma zdolności do wykrywania takich obiektów i do ich unieszkodzenia.
Razem nie wykryła.
Ale dlatego, że w czasie pokoju nie utrzymujemy w takim natężeniu do tej pory wykrywania. Natomiast w momencie, kiedy jest zagrożenie, takie komunikaty wojsko przekazuje, kiedy mamy do czynienia z intensywnymi nalotami też dronów na Ukrainę, polskie wojsko podrywa.
No ale jak widać, tutaj nie było intensywnych nalotów, a była sytuacja.
Ale chciałbym właśnie dokończyć tę myśl. To znaczy, my mamy pewne braki, jeżeli chodzi o państwo w zakresie wykrywania obiektów lecących na niskich wysokościach i w tym zakresie już w tamtym roku minister obrony narodowej podpisał umowę i zaraz będziemy mieli również w czasie pokoju pełny obraz, jeżeli chodzi o granice obiektów latujących nawet na niskich wysokościach, jeżeli chodzi o granicę wschodnią i północno-wschodnią. Natomiast jesteśmy w tej chwili w stanie, w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba, uruchomić wszystkie własne dodatkowe siły, samoloty. Przede wszystkim kupiliśmy samoloty specjalne.
I kontrolować.
Tak, i kontrolować. Mało tego, mamy zdolności natowskie i możemy te siły natowskie, zresztą przebywają na terenie naszego kraju wojska sojusznicze.
Mnie fascynuje jeszcze jedna rzecz, ale być może pan zna odpowiedź. Czy ktokolwiek zgłaszał jeszcze, no bo ten dron oczywiście nie jest bardzo głośny, ale jakiś dźwięk wydaje. To była noc, kiedy on leciał, więc pytanie, nie było żadnych innych zgłoszeń, że no, choćby dźwięk kosiarki się odbywa w nocy, to nie jest standardowy dźwięk, a to nie są najbardziej zamieszkane tereny.
Na granicy mamy przecież funkcjonariusze z Straży Granicznej i wojska, którzy pełnią tam dyżur w ochronie granicy przed nielegalną migracją. Wszyscy byli tam przepytywani. Tych dodatkowych świadków przelotów, chociażby z takiego nasłuchu czy obserwacji, nie mamy. Natomiast, tak jak powiedziałem, Może jeszcze jedną ważną rzecz trzeba powiedzieć. Jesteśmy w ramach realizacji w tej chwili Tarczy Wschód, projektu związanego ze wzmocnieniem ochrony granicy wschodniej. Tam zwalczanie dronów jest jednym z podstawowych elementów. To realizuje wojsko. Jednocześnie wszystkie służby wewnętrzne, podlegające ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, mają swoją własną zdolność do zwalczania, wykrywania dronów i do ich obezwładniania, zwalczania, w tym Straż Graniczna. I my w tym zakresie też mocno zwiększamy swoje kompetencje jako Straż Graniczna, ale również policja. W związku z tym my wyciągamy bardzo daleko idące wnioski z tego zdarzenia, żeby być po prostu bardziej skutecznymi.
Rozumiem. Przejdźmy do granicy. Wspomniał pan już o granicy białoruskiej, także polsko-białoruskiej, także litewsko-białoruskiej, bo to rozumiem oczywiście jest inna granica, ale tam też jest presja migracyjna. Straż Graniczna informuje o tym, że jest więcej ataków na funkcjonariuszy Straży Granicznej w ostatnich dniach i to takich dość, powiedziałbym, brutalnych, z użyciem gałęzi, rozmaitej broni. Zwiększa się presja migracyjna na tą granicę?
Jeżeli chodzi o liczbę, próbę przekroczeń nielegalnych, to ona utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie w ostatnich miesiącach. Natomiast ta agresja jest też związana z tym, że niewielu bardzo tym próbującym się udaje przekroczyć tą granicę.
Niewielu, to znaczy ilu? Wiemy, ilu się udaje?
Tak, wiemy. Ta wykrywalność jest na poziomie, powstrzymywanie jest na poziomie 90%, ponad 90%, 95%, więc jeżeli mamy 150, bo takie są te liczby z ostatnie, na dobę tych prób przekroczenia granicy, no to bardzo niewiele, to pojedyncze osoby przekraczają.
Około 5, no do 10, jak rozumiem, jeśli ja dobrze liczę, to 10%.
Ja mówię, że one, te osoby są zatrzymywane na pierwszej linii bezpośrednio na granicy, ale później druga linia, tam pracują przecież funkcjonariusze policji, dlatego mamy tak dużą wykrywalność i dlatego narasta frustracja i atakowani są żołnierze i funkcjonariusze. Dajemy sobie w tej sprawie radę coraz lepiej. W 2023 roku tę granicę przekroczyło, weszło do Polski około 12 tysięcy ludzi, w tamtym roku 5 tysięcy. Teraz od początku roku jest to około 1000 osób, nie więcej. I mamy potwierdzenie w ramach przywróconej kontroli granicy zachodniej i dzięki też przywróceniu granicy, kontroli na granicy litewskiej, my przesyłamy, oddajemy Litwie, zwracamy do Litwy w ramach...
Właśnie, ile? Bo to jest druga istotna informacja, bo jedna linia, ta przerzutowa, to była granica z Białorusią, druga linia przerzutowa, ta sama w gruncie rzeczy, ale oczywiście omijająca nasze zapory, to była granica polsko-litewska, przez którą przechodzili uchodźcy, migranci, którzy przekroczyli wcześniej granicę białorusko-łotewską lub białorusko-litewską.
Dokładnie tak. Ponieważ w tamtym roku udało nam się tak znacznie poprawić skuteczność powstrzymywania na tym odcinku naszej granicy w województwie podlaskim, to ci migranci przesunęli się na północ i przechodzili w większej liczbie granicę litewską i łotewską i dlatego przywróciliśmy między innymi kontrolę. Za okres tych 6 tygodni, odkąd jest przywrócona kontrola, 60 migrantów przekazaliśmy Litwie z powrotem w ramach readmisji.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Całej rozmowy posłuchacie w internecie, jest na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.